To jest Kordowska Audycja Literacka. Przypominam, że moimi gośćmi są dzisiaj Cezary Wawrzyński oraz Tomasz Śródkowski, którzy tworzą bardzo udany duet autorsko-wydawniczy.
Panie Tomaszu, ja teraz do pana pozwolę sobie skierować pytanie, bo dla mnie to jest ciekawe, bo nie ukrywam, że najczęściej w tej audycji są właśnie autorzy beletrystyki, tomików poezji, o takich książkach tu najczęściej rozmawiamy, ale bardzo ciekawe jest, że dzisiaj pan jako wydawca, tak jak pan powiedział, głównie książek albumowych, takich wydawnictw specjalistycznych tutaj dzisiaj gości, bo liczę na to, że opowie pan krótko, jak to jest wydawać takie książki, bo to jest, tak jak pan powiedział, trochę inaczej, no materiał jest inny, tematyka jest inna. Myślę, że inaczej z punktu widzenia wydawcy jest wydawać właśnie tego typu książki, które tu dzisiaj leżą, niż właśnie na przykład powieści czy tomiki poezji. Proszę powiedzieć, jak to właśnie funkcjonuje.
Myślę, że u nas taka się wytworzyła sytuacja w naszym regionie, w którą ja, że tak powiem, wszedłem, bo było wydawnictwo Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego po Jeziorze, które prowadził Andrzej Wakar jako ostatni dyrektor, a potem był Jerzy Sikorski jeszcze. No, oni wydawali około 50 książek rocznie. No, przestało istnieć to wydawnictwo. Powstały jakieś małe komórki wydawnicze. No, a ja miałem rozeznanie w tym środowisku. I tak po prostu, no, wpadało to od autorów, że... A potem to są różne meandry dochodzenia, także i kosztów, partycypowania w tych kosztach stowarzyszeń, jakichś sponsorów.
No tak, wiadomo, to zawsze te kwestie, ale zapotrzebowanie jest, prawda?
To znaczy, te książki się rozeszły, one miały po kilkutysięczne nakłady, także to nie było byle co na tamte czasy, bo mówię, to tutaj są te książki wydawane już w wieku tym, ale tam jeszcze ten ci autorzy są wszyscy z ubiegłego wieku. Stanisław Chremczyk, profesor, prawda, to wydał Olsztynie tyle pozycji, no ale myślę, że tu w grę wchodziło nadawanie książce pewnego kształtu, które myśmy zapewnili jako wydawnictwo, no, kształtu graficznego, poziomu drukarni, olsztyńskie zakłady graficzne, głównie w tych dużych nakładach kilkutysięcznych. I stąd się wzięło, że ja tak z książki na książkę, prawda?
I 120 to jest duży dorobek. 120 około pozycji.
No tak, tak. No, tam 115, ale ostatniego roku nie liczyłem, a teraz mimo pandemii też parę książek takich wespół w zespół z innymi wydawnictwami pilotowałem właśnie składem, bo to, że ktoś ma pieniądze, możliwości, no, do księgarni, prawda, może dać, ale żeby ta książka była, no to właśnie mam ten skład u siebie w domu i to robimy, no w tej chwili, jak mówię, moja córka i zięć są w tym wyspecjalizowani, po studiach zresztą wyższych i w tym kierunku, między innymi.
A proszę powiedzieć, to jest 20-lecie wydawnictwa, tak jak pan powiedział. Czy coś się zmieniło? Bo jednak mam wrażenie, że czas tak szybko biegnie, też ta rzeczywistość nas otaczająca się bardzo zmienia. Rynek książki, rynek wydawniczy też się zmienia. Dostrzega pan jakieś zmiany?
No, zmiany są takie, że ubywa nam księgarni. Weźmy księgarnę Zielskiego, która była naprzeciwko Dworca Głównego w Olsztynie. Już dawno ją zamknął. Teraz, no nie wiem, tydzień temu była informacja, że zamyka tą księgarnię.
Do końca roku będzie tylko istniała.
Do końca roku.
Tak.
Więc księgarni ubywa, ponieważ no, z czego mają żyć, jak nikt nie kupuje, jak niewiele osób kupuje książki. Także i te nakłady, no, zakłady graficzne, to powyżej pewnego nakładu, tam tysiąca przyjmuje, ale te mniejsze to trzeba drukować na drugim końcu Polski. Ale też robią to bardzo zgrabnie, technicznie dobrze. Tylko, że to jest 500 książek, 1000 książek. A się drukowało 5 tysięcy, 8 tysięcy.
Czyli zmniejszone nakłady.
No jest taki dołek. Ja to tak porównuję do tego, jak to było z filmami na wideo, na kasetach tych wideo, kiedy mówiono, że to już kina upadły, kina będą zamknięte, wszyscy będą oglądać w telewizji sobie filmy z wideo. I teraz okazało się, że kina znowu wróciły do swojej normy, że funkcjonują. I myślę, że księgarnie też wrócą. Ale to jest kwestia pewnej kultury i świadomości czytelnika i społeczeństwa. A społeczeństwo mamy pod tym względem zaniedbane, pod względem czytelnictwa. A nie będę się na ten temat tak, tutaj
tak, o tym też
rozpływał.
Tutaj często dyskutujemy w tej audycji, tylko a propos księgarni i osoby pana Stefana Zielskiego, który jest no, znanym księgarzem w Olsztynie, chociaż już trochę to niestety właśnie odchodzi do lamusa, to muszę powiedzieć, że ostatnio rozmawiałam z panem Stefanem i abstrahując jakby od tej kwestii spadku czytelnictwa w Polsce, powiedział mi rzecz, która właściwie obala wszelkie argumenty. Jak ja mam konkurować z księgarniami sieciowymi, jeżeli one już w momencie przedsprzedaży książki mają na przykład 40% rabaty? Sieciowe z masowymi nakładami mogą sobie na to pozwolić, ale prywatne księgarnie nie. Więc to też jakby rynek
tak,
się
no to
zmienił,
są
prawda?
Kulisy są finansowe, bo daje pewną cenę do księgarni. A potem się okazuje, że to jest 1/3 ceny, a 2/3 to bierze księgarnia, ale
no
ona
właśnie
musi się utrzymać, ona ma inne koszty, a ja z kolei jestem obarczony drukiem, który muszę zapłacić, składem, który muszę zapłacić, nie mówiąc o tym, że jeszcze honorary autorskie w grę wchodzą wtedy. I księgarnia jest w sytuacji, że otrzymuje gotowy produkt, narzuca i ta książka jest za droga. Według mnie książki są za drogie, one powinny być znacznie tańsze.
Wracamy do pana Cezarego jeszcze na chwilę, ponieważ no, jestem ujęta ogromem materiałów, tak jak panu powiedziałam, pasją też pana do tego wszystkiego i chciałabym, żeby pan uchylił naszym słuchaczom rąbka tajemnicy, opowiedział, jak się pracuje chociażby nad tą nagrodzoną książką, gdzie pan poszukuje materiałów, ile czasu to panu zajmuje, bo to jest dość taka specjalistyczna wiedza, myślę, że taki trochę zamknięty sezam dla niektórych, tak jak i dla mnie, więc no, proszę
to,
bardzo.
To prawda. Na pewno nie jest to rzecz prosta, bo tak jak jeszcze podsumowując to, co Tomasz powiedział, żeby taka książka wyszła, no to rzeczywiście trzeba mieć jakiegoś, w cudzysłowie, tak, autora, który ma coś do powiedzenia, żeby to jeszcze potem ludzie kupili. Musi być właśnie wydawca, który weźmie na siebie jakieś ryzyko składu i druku. No ale musi być też i sponsor, bo ja muszę też o tym powiedzieć, że tutaj ja miałem o tyle ułatwione zadanie, że Związek Gmin mamy taki kanałowy. Wówczas to się nazywało Związek Gmin Kanału Ostrucko-Elblanskiego i Poźrajowskiego. Teraz to się nazywa Związek Gmin i Powiatu, bo doszły powiaty i już kanału nie Ostrucko-Elblanskiego, a Elbląskiego i Poźrajowskiego. Także no tu o tyle mam łatwiejsze zadanie, że mamy sponsora, gdyby samorządowego. Oczywiście to nie jest tak, że gminy dokładają publiczne pieniądze, oni po prostu biorą tańsze egzemplarze, które w formie jakiś potem prezentów, bo trzeba takie rzeczy kupować, jeżeli chodzi o samolot, mogą wręczać. No to tak tytułem, jak się zdobywa na taką książkę, tak, pieniądze, bo to, to jest właśnie rzecz chyba najważniejsza, a nie łatwa. Pomijam właśnie sam akt pisania i tworzenia.
No właśnie, niełatwa no i ważna, prawda, żeby ta cała praca, którą pan wykona,
właśnie,
się nie zmarnowała
właśnie,
po prostu.
Właśnie. Ale to jest tak, że nie pisze się w danym momencie tylko jednej książki i traci się czas na to. No przy okazji pisania jednej książki zbiera się już materiały na następną, bo tak jest w przypadku moim, tak mogę o sobie mówić. Czyli jeżeli chodzi o tę monografię o kanałach Rzeczypospolitej, tą ostatnią, tak podsumowując, to pisałem ją tak 4 do 4,5 roku. Może samego pisania rok, ale tak zbierania tych materiałów, ale przy okazji pisania innej też również rzeczy. No, trzeba powiedzieć, że dużo rzeczy jest coraz bardziej dostępnych w internecie. Że postępuje ta digitalizacja, to jest bardzo fajne. Ale tutaj nie chodzi o szukanie jakichś kolejnych przewodników, bo trzeba też mieć pewność, że ta rzecz, która jest w internecie, ona jest prawdziwa. Czyli,
no, prawdziwa, ale też i związana z honorariami czasem.
Tak, albo też, jeżeli mówimy o pocztówkach na przykład,
no,
a to jest odrębny temat, tak? Czy można, czy nie
można,
prawa autorskie, jeżeli chodzi o publikację takich rzeczy.
Tak.
Ale ja mówię akurat o tekście, który człowiek się boi pisząc, żeby popularnie mówiąc głupot nie napisał, a często takie rzeczy się w jakichś
przewodnikach. To jest prosta dla mnie sprawa, że tego rodzaju książki biorą się z pasji.
Tak jest.
Z pasjonatów. Bo wiesz, te materiały ikonograficzne, które Cezary zebrał, które są w tej książce, to są naprawdę no i pocztówki, i zdjęcia, i plakaty, i artykuły, i niemieckie, i polskie. I
tak jest.
To jest ogrom, a to się nie bierze tak, że on pisze książkę, a potem chodzi i coś zbiera. On to zbiera od siebie, bo jest po prostu pasjonatem tej tematyki. I to jest właśnie...
A pasja też polega i na tym, że oprócz sztuka tego, prawdziwa. Że się szuka materiałów źródłowych w tym internecie, czy takich prawdziwych, trzeba mnóstwo rzeczy, bo obracamy się teraz w temacie tutaj, powiedzmy, Prus Wschodnich, czy częściowo Prus Wschodnich, czy zaboru właśnie, gdzie trzeba męczyć się, czytając Schwabachę. Czyli pismo gotyckie, niemieckie.
Tak.
Nie do końca znając niemiecki, to jeszcze trzeba wyłuskiwać te słowa, jak one były faktycznie napisane, brnąc przez tę Schwabachę. Ale najważniejsza rzecz, ja postanowiłem, pisząc tę książkę, tam, gdzie mogłem, to postarałem się dotrzeć. Czyli jak opisywałem dany kanał, to ja tam byłem i sam te zdjęcia robiłem.
To jest bardzo piękna historia, że przy okazji tak technicznych konstrukcji, jak kanały i właściwie ekonomiczne sprawy, czyli przewóz tam drewna, materiałów budowlanych, żywności, to bardzo takie prozaiczne. Wszystko jest jednocześnie historią tych ziem, bo to się łączy z tym, co się działo tutaj na Warmii i Mazurach, przedtem Prusy Wschodnie, Oberland, to był kanał oberlandzki, że to się przeplata, czyli jednocześnie jakby poznając te historie tych kanałów, wchodzimy w historię XIX wieku, nawet wcześniej, bo przecież to jest od świętego Wojciecha.
Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. No jak wszyscy słyszą, pan Cezary to jest skarbnica wiedzy, a po więcej można sięgnąć do książek. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Pan Cezary...
Ja natomiast namawiałbym na popłynięcie blecie.
Oj, miejmy nadzieję, że część naszych słuchaczy już to zrobiła. No, miejmy nadzieję.
Bo
to
namawiam, bo to jest kilka godzin pięknej przygody, bo te uchylnie, to przeżycie, to szczególnie dla dzieci tam popłynie.
To prawda. Oj, ale powiem panu, panie Tomaszu, że jak obserwuję, to dorośli mają nie mniejszą ekscytację niż dzieci czasami.
Ja też byłem zauroczony.
Bo to jest niesamowita rzecz, tak. Pan Cezary Wawrzyński, dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję bardzo.
I pan Tomasz Środkowski, również dziękuję. Chociaż za chwilkę bardzo. Się jeszcze usłyszymy na momencik w innej sprawie. Ale to proszę, aby słuchacze zostali z nami po przerwie muzycznej.